pierwszy program Polskiego Radia.
Na ile i jak przeszłe historie naszych przodków kształtują nas i odbijają się w naszym życiu? Na ile to, kim jesteśmy, zależy od tego, kim byli nasi przodkowie? Na ile ich losy mają wpływ na nasze obecne życie?
Znakomitą ilustracją takiego spojrzenia na rodzinę jest doświadczenie i poszukiwania pani Maliny Star-Godyckiej, mieszkającej w Szwecji, słuchaczki familijnej jedynki, autorki książki Nigdy nie rodzi się byle kto. Książki opowiadającej ponad stuletnie losy jej rodziny ze strony ojca profesora Michała Ćwirko-Godyckiego, jego rodzeństwa i rodziców, dramatyczne historie, które z rodzinnego Mińska rozrzuciły członków rodziny po całym świecie. Pani Malina pozbierała historie, docierając do nich, spisując spotkania z nimi i to, co przechowali w swojej pamięci.
Bardzo cieszymy się, że możemy połączyć się za pośrednictwem fal radiowych z panią Maliną, która jest w Szwecji, my w Warszawie, i możemy wspólnie tę historię przemierzyć w pani towarzystwie, historię pani rodziny, która być może będzie inspiracją również dla naszych słuchaczy, aby w taki niezwykły trochę sposób spojrzeć na swoje własne rodziny. Serdecznie panią witamy.
Bardzo serdecznie dziękuję, że mogliście państwo dać mi tą szansę, żeby podzielić się z wszystkimi słuchaczami tym, co leży bardzo blisko mojemu sercu. Witam wszystkich państwa.
Pani opowieść rozpoczyna się w białoruskim Mińsku na przełomie XIX i XX wieku. Jest oczywiście szczęśliwy dom, dzieci, rodzice, bezpieczeństwo, poczucie, że to wszystko jest chronione i opatrznością Bożą, ale również własnymi staraniami. W okolicznościach historycznych bardzo trudnych, bo to przed rewolucją październikową jeszcze, w tle rewolucja, a później czas przed II wojną światową, II wojna światowa. W kontekście tych ziem, na których żyła pani rodzina, no to nie zapowiada niczego dobrego. I to jest punkt wyjścia do historii, którą pani spisała, przemierzając ponad 150 tysięcy kilometrów na czterech kontynentach. Znalazła pani swoich krewnych, których los rozrzucił po całym świecie. Jak to się zaczęło, że pani pomyślała, aby zebrać te opowieści, opisać losy swoich bliskich i wyruszyć w ogóle w tę niezwykłą podróż ku przeszłości własnej rodziny?
Jeżeli wierzyć w przypadki, w które ja raczej nie wierzę, to wszystko zaczęło się dość prozaicznie, bo wpadła do mojej skrzynki pocztowej niebieska koperta ze znaczkami z Kanady. Bardzo się zdziwiłam, kto pisze do mnie z Kanady. Okazało się, że był to list nieznanej mi zupełnie ciotki Heleny, o której tylko jako dziecko słyszałam od babci. I list traktował o samotności kobiety, która żyła w Kanadzie od czasów II wojny światowej. O tym, jak trudno jest być samemu, staremu i w obcym kraju. Zdecydowałam pojechać, zobaczyć, poznać ciotkę. I wydawało mi się, że robię jej ogromną łaskę, jak to się mówi. Ja jechałam młoda, silna, zdrowa, uratować ją z jej smutnej sytuacji. A tymczasem okazało się, że to ciotka otworzyła mi niesłychany świat. To był świat jej życia, świat jej rodzeństwa, w tym mojego ojca, mojej babci. To był świat nieprawdopodobnych wydarzeń, zarówno historycznych, jak i wewnętrznych przeżyć. Ciotka mi dała wielki dar, bo była wspaniałą narratorką. Słuchając jej z wypiekami na twarzy przez 10-12 godzin czasem, wiele tygodni, bo byłam w Kanadzie 3-4 razy, pomyślałam sobie, że skoro ja mogłam siedzieć godzinami i słuchać tych fascynujących historii, wszyscy będą słuchać z wypiekami na twarzy, jak opowiem i przyjadę do Szwecji. I rzeczywiście tak się stało.
W losach pani rodziny mogą rozpoznać się tysiące polskich rodzin. Siostra pani ojca, Helena, ta, która mieszkała po wojnie i zmarła w Kanadzie, od której zaczyna się ta historia, opowiada historię, którą była wtłoczona, rzucając snop światła na swój los, podobny do losu bardzo wielu Polaków w tamtym czasie. Pisze pani bardzo syntetycznie, ale niezwykle oddziałując na wyobraźnię o niej, że urodziła się w Europie, żyła w Azji, a umierała w Ameryce.
Tak. Polacy rozrzuceni są po całym świecie. No i właśnie stąd też potrzeba zebrania tych wszystkich wydarzeń. Wtedy człowiek ma jakąś panoramę historii Polaków w ostatnim stuleciu. Ludzie, którzy piszą do mnie listy z całego świata, odnajdują się właśnie w tych losach bliskich, którzy na przykład wylądowali w Australii, czy wylądowali w Kanadzie, czy którzy zostali w Rosji. Nareszcie dowiaduje się, jak to było. Czytelnik z Pireusu pisze do mnie: po wielu, wielu latach dociekań, co mogło się stać z moimi rodzicami i z moimi dziadkami. Nagle znalazłem odpowiedź, dlatego że przecież losy pani rodziny dzieliła moja rodzina. I nareszcie dowiaduje się, co oni przeżyli. Także to są nieznane rozdziały historii, która nie jest szczególnie uwidoczniona w mediach, czy w książkach, we filmach. To jest panorama XX wieku z perspektywy indywidualnej. To nie są wielkie bitwy i traktaty. O Stalinie wszyscy wiedzą, o Leninie wszyscy wiedzą, o Hitlerze wszyscy wiedzą. Ale o ciotce Heli, która reprezentuje tysiące kobiet, które przemierzyły podobną drogę, nikt nie wie, jak kochała, czego się bała, dlaczego podejmowała pewne wybory.
Ja myślę właśnie, że w naszym nauczaniu historii brakuje takiego humanistycznego akcentu, że tak powiem. To znaczy tego, że tłaczając uczniom do głowy traktaty
i daty,
procesy historyczne, tak.
Zapomina się o dziadkach, którzy byli wtedy tam, czy tam, czy tam. Bo proszę sobie wyobrazić, jeżeli pan siedzi z dziadkiem i dziadek jest wspaniałym narratorem i opowiada panu, jak to, powiedzmy sobie, kochał w carskiej Rosji, no to słucha pan tego, prawda?
I nagle ta epoka staje mi się troszkę bliższa, przynajmniej warta poznania. W jednym z wywiadów pani mówi, że chodziło pani głównie w książce o prawdę, która przecież jest sensacyjna i w głowie się nie mieści.
Chodziło mi o prawdę, tak. Chodziło mi o prawdę, bo ci ludzie są prawdziwi. Oni się nie dzielą filozoficznymi dywagacjami o życiu, tylko oni przeżyli coś bardzo ciężkiego i pozostali otwarci na świat, nie są zgorzkniali i nie boją się być sobą. I chyba to sprawiło też, że te historie są takie fascynujące, dlatego że opowiadają o sobie nie zawsze tylko takie wspaniałe historie, opowiadają o sobie historie, w których wychodzą ich słabości.
Właśnie, nie byli jakimiś nadludźmi, bohaterami, niezwykłymi jednostkami, które stanąwszy wobec dramatycznych, tragicznych wydarzeń, nagle okazali się herosami. Byli zwykłymi ludźmi z własnymi wątpliwościami, bólem, strachem, którzy jednak odnaleźli w sobie zaskakującą być może dla nich samych siłę.
Siłę.
I ja muszę powiedzieć, przeciwstawić i przetrwać.
Tak, ja sama w momencie, kiedy miałam okropną tragedię, wydało mi się nagle, że z tej książki, która leżała na moim nocnym stoliku, którą pisałam i którą znałam prawie na pamięć, że mogę z niej czerpać pociechę.
Że te historie pani krewnych są umocnieniem dla pani samej.
Tak jest, dlatego że po prostu jako ludzie jesteśmy bardzo do siebie podobni, mimo że jesteśmy unikalni w jakiś sposób, to jednak wszyscy mamy jakiś wspólny mianownik. Każdy, rozpoznając się w strachu innego człowieka, czy powiedzmy sobie w odwadze drugiego człowieka, nawiązuje do siebie samego.
Pani Malina Stare-Godycka, rodzinna historia spisana w książce Nigdy nie rodzi się byle kto. Opowieść o trudnej historii w perspektywie osobistego doświadczenia?
To nie jest martyrologia i straszności, to jest raczej nadzieja i siła. No i humor. Ja się śmiałam do łez czasem. z tych wszystkich powiedzeń i no, bomby lecą, a nam tutaj kapusta rosła.
Żona pani stryja Stanisława, który znalazł przystań życiową dla siebie i dla swojej rodziny w Australii, Julia bodajże, miała takie powiedzenie: na śmierć się szykuj, ale żyto siej, które dobrze ilustrowało też ich zachowania w tamtych czasach, kiedy mimo dramatycznych okoliczności, całkowitej niepewności jutra, próbowali żyć no, normalnie, próbowali żyć po prostu. Pani stryj Stanisław również rozróżniał takie dwa określenia. Sztuka przeżycia, której doświadczyli w Rosji sowieckiej i później, kiedy byli wywiezieni do Niemiec na roboty i tam też bardzo ciężko doświadczyli losu takich tułaczy. Od sztuki życia, którą my w naszych czasach bardziej afirmujemy, którą się zajmujemy, możemy tak już bardziej to życie sobie smakować, ustawiać, więcej wydaje nam się, że możemy z tym życiem robić. On to tak znacząco rozróżnił. Sztuka przeżycia, a sztuka życia.
Dla stryja to była wielka różnica, bo kiedyś kopał kanał Wołga-Moskwa, potem pod zwrotnikiem Koziorożca pracował w 45-stopniowym upale, kładąc drogi. No, to było jego przeżycie. Tam jest masę o tym przeżywaniu, jak się potem układało życie w Australii, jak się układało życie w Rosji, jak się układało w Polsce, potem życie, gdzie nie trzeba było uciekać przed śmiercią, ale trzeba było uciekać, powiedzmy, przed śmiercią duchową w socjalistycznej Polsce, gdzie na przykład mój ojciec mieszkał i gdzie ja się urodziłam. I zastanawiam się, co myślą słuchacze. Czy jest różnica, czy nie ma różnicy? Czy jest różnica między życiem a przeżyciem?
A ja tak słuchając pani, myślę sobie, że sztuka przeżycia, opanowana i wymuszona właściwie przez okoliczności, staje się elementem sztuki życia. Żeby żyć dobrze i mądrze, trzeba umieć przeżyć.
Znaczy moje doświadczenia z bohaterami książki prowadzą do wniosku, że trzeba robić co można i potem jakoś dać spokój, to znaczy polegać na sile wyższej. I tutaj przypomina mi się przysłowie mojego ojca, którym cały czas żył. Homo proponit, Deus disponit. Czyli człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi. Zaakceptować właśnie, że wszystko ma sens. Nawet jak się nie dzieje tak, jak my tego pragniemy, to jest częścią naszego życia tak samo jak powodzenie. I to jest chyba najtrudniejsza lekcja, jaką można odrabiać w życiu. Żeby widzieć sens w wydarzeniach pozornie bezsensownych. I to jest najważniejsze, jak człowiek może ze swoich najbliższych, naszych dziadków, może rodziców, wyciągnąć wniosek, który nam pomoże żyć. Bo jeżeli mój ojciec mówił homo proponit, Deus disponit, to zasiał we mnie ziarenko wiary, że obojętnie co się dzieje, jest w tym sens. Że sytuacje bez wyjścia są też sytuacjami z wyjściem, dlatego że my widzimy tylko fragment rzeczywistości. I że na dłuższą metę to wydarzenia najbardziej niekorzystne okazują się nawet czasem zbawiennymi. Dzisiaj może coś nam się wydawać absolutnie najstraszliwszą albo najlepszą możliwością. A potem się okazuje, że ta najstraszliwsza może nie była taka straszliwa, a ta najlepsza nie była najlepszą. I ja bym chciała tu nawiązać do mojego stryja Józefa.
To trzeci bohater tej opowieści, bo mówiliśmy już o ciotce Helenie, był już stryj Stanisław i jeszcze trzecia postać, stryj żyjący w Rosji, który pozostał w Rosji, tak?
Tak, pozostał w Rosji wbrew swojej woli, bo po prostu pozostał w więzieniu. No, w każdym razie on opowiadał mi właśnie, jak to niesłychanie można się mylić co do okoliczności, sądząc, że są bardzo pozytywne w życiu, coś się dzieje pozytywnego. Proszę sobie wyobrazić, że będąc nad Amurem, bardzo ciężko pracował w tajdze. No i wymyślił sprawę taką, że gdyby zaczął pracować w drukarni, której wychodziła gazeta dla więźniów, byłoby mu lepiej, lżej. No i zrobił wszystko, położył się w kałuży w nocy, żeby dostać temperatury, żeby pójść do szpitala, no a potem ewentualnie jakąś prosić o tą robotę w drukarni. Ta robota w drukarni przyniosła mu 13 lat więzienia więcej. I dzisiaj mówi, gdybym ja wiedział, co ja sobie narobię, i śmiał się do rozpuku. Przecież nigdy w życiu bym nie przypuszczał, że ja jeszcze dostanę 13 lat więcej.
Ale jeżeli pani stryj się z tego śmieje, to to jest człowiek, który opanował sztukę życia.
W kontekście tego, o czym teraz rozmawiamy, tutaj brzmią mi dosyć znacząco słowa pani cioci Heleny, która, zastanawiając się też nad tym swoim życiem, stawia te kwestie w taki sposób. A może zamiast pytać, dlaczego tak, a nie inaczej potoczyły się te moje losy, jaki to wszystko miało sens, lepiej byłoby zapytać, co z tego wszystkiego może wynikać, co z tego się może zrodzić. I to jest też pytanie o to, na ile przeszłość i też te spotkania pani z tą przeszłością w twarzach pani stryjów, pani ojca, pani babci, pani ciotki zrodziło niejako w pani samej i być może tych, którzy tę książkę przeczytali, tę historię poznali. To znaczy, co z tego może się wykluć, co z tego może wynikać?
Ja myślę, że każde spotkanie z każdym człowiekiem wpływa na nas. Ja miałam poczucie odpowiedzialności, że ja muszę, to jest jakiś prywatny taki obowiązek, że muszę dalej przekazać to, czego się dowiedziałam. I teraz jest pytanie, dlaczego musiałam to przekazać? Dlatego, że to był impuls serca. Ja sądzę, że jeżeli działamy z głębi serca, to to wtedy ma największą wartość. I wtedy sami czujemy, że coś zrobiliśmy dla siebie i dla innych. To znaczy, spotkanie z moimi bohaterami, z krewnymi, we mnie wyzwala na przykład chęć administrowania swoim życiem tak, żeby było owocne w jakimś sensie. I po prostu, żeby wykonanie zadania, powołanie. I to jest wielkie słowo, powołanie. Musimy używać tych dużych słów, żeby radzić sobie z codziennością. Musimy sięgać do tych wielkich słów, do wielkich pojęć.
Również takich jak rodzina, historia,
jak rodzina.
Tradycja.
Tak, dlatego że bez tych pojęć nasze serca wysychają. Tak mi się wydaje, że to jest po prostu potrzeba wielkich pojęć w codziennym życiu. A poza tym jesteśmy właściwie wszyscy wspólnotą i szukamy się nawzajem po to, żeby pomóc sobie żyć. I to pomaga żyć, jeżeli wiemy o sobie więcej. I na przykład rodzice mogą wiedzieć więcej o swoich rodzicach, dziadkowie, wnuki. To jest most, która łączy.
Wiedząc więcej o życiu swoich przodków, swojej babci, swojego dziadka,
tak,
można
rozumie się więcej.
Lepiej zrozumieć również siebie. Czy pani dzięki tym historiom swoich bliskich zaczęła inaczej patrzeć na swoje własne życie, na swoje miejsce w życiu?
Na przykład okazało się, że mój ojciec pisał sztuki teatralne, a ja pisałam teraz książki. To jest taki, powiedzmy, zewnętrzne podobieństwo, ale chodzi też o wewnętrzne podobieństwa. To znaczy, że porażki mojego ojca, czy moje własne, to jest tak jakby się siedziało na jednej ławce. Po prostu jesteśmy razem w porażkach. Jesteśmy razem w niektórych zwycięstwach. Chyba znajomość swoich własnych rodziców, swoich własnych dziadków jakoś umacnia człowieka wspólnotą.
Pani stryj powiedział kiedyś, świadomość, że nie tylko ja cierpię, dodawała ducha i pomagała.
Tak.
Nauczyliśmy się wtedy żyć w teraźniejszości, ale wiedzieliśmy, że dzielimy taki los razem z innymi. I to było formą właśnie umocnienia i takiej siły. Świadomość, że inni musieli przeżyć coś bardzo trudnego,
tak,
może pozwolić własne tragedie, dramaty życiowe przyjąć mężniej.
Tak. To znaczy, są okresy, kiedy nie można wymagać od siebie czy od innych, żeby się mężnie zachowywali. Ten czas musimy zaakceptować i potem jest ten czas, który nam jest dany, żeby się podnieść. Ale ciekawa rzecz, żeby jak bomby leciały, jak były straszliwe tragedie, jak umierali ludzie jak muchy, nie było czasu na załamywanie się. A my mamy chyba czas na załamanie się. Wszystkie te sytuacje, kiedy człowiek nie ma pracy, kiedy nie ma dochodów, kiedy na przykład nęka go jakaś wielka choroba. To są sytuacje, które może są równie bolesne jak to, że trzeba kuć w 40-stopniowym mrozie grób dla własnego męża. No nie wiem, nie byłam w tej sytuacji, żeby porównać, ale wydaje mi się, że każdemu dane jest to, na ile zniesie. Każdemu jest dane akurat tyle, ile może unieść. To wygląda banalnie, to powiedzenie.
Ale obok tego stwierdzenia, które pani teraz powiedziała, jest jeszcze bardzo optymistyczny wniosek, który sugeruje nam sam tytuł. Zresztą świetnie dobrany tytuł jest tę całą opowieść. Nigdy nie rodzi się byle kto. Zresztą autentyczne słowa, jak rozumiem, które pani usłyszała.
Tak.
I to też pokazuje, że skoro już mówimy o wielkich słowach, w takiej sytuacji się wielkich słów nie bójmy, że człowiek jest także zdolny do wielkości. Do tej prawdziwej, autentycznej wielkości, która powinna być dla nas wielką inspiracją. Znaczy nie do tego, że zdobywa medale, że dostaje Nobla albo wymyśla jakieś wynalazki, tylko do wielkości, to znaczy do mężnego przyjmowania swojego życia i uczynienia z tego życia wielkiej wartości, którą można ponieść w następne pokolenia. Tak mi się wydaje.
Bardzo podoba mi się to sformułowanie, że z jednej strony Nobel, a z drugiej strony, jak pan to powiedział, mężne niesienie życia. To sformułowanie pana redaktora inspiruje mnie do zapytania, w czym leży wartość człowieka? W czym leży wartość człowieka? W czym leży nasza wartość? Czy w tym Noblu? Nawiasem mówiąc, tutaj w Sztokholmie,
gdzie jestem,
jakieś 3 kilometry stąd, przez okno, w linii prostej leży ten, że tak powiem, ratusz, w którym był rozdawany Nobel. Była fizyka i chemia i właśnie tam powiedzieli, jak mało wiemy o świecie. Nawet ci panowie, którzy dostali Nobla, z wielką pokorą mówili o wielkości i o małości człowieka. W czym leży nasza wartość? W czym? Każdy inaczej na to patrzy.
Tę odpowiedź dają konkretne losy pani krewnych. To pani wujkowie, pani ciocia, pani babcia, pani tata. Tak jak przodkowie i rodzina każdego z nas. Najlepsza szkoła historii, ale również wrażliwości, również budowania więzi, to jest właśnie rodzina, w której można to wszystko, jeżeli tylko jest na to czas i są takie okoliczności, realizować. Można rzeczywiście z tego skorzystać w obie strony, bo starsza osoba może poczuć, że jest potrzebna ta jej historia komuś młodemu, może coś
A jak będzie się czuć ten młody człowiek, jak rodzice znikają, dziadkowie znikają, przyjaciele znikają? Wydaje mi się, że mamy absolutną potrzebę siebie nawzajem i to jest po prostu iluzja, że możemy być samodzielni i że jesteśmy samotnymi wyspami. To jest iluzja. Potrzebujemy się, a teraz wydaje się niektórym ludziom, że są od siebie niezależni. Dzieci sobie, rodzice sobie, dziadkowie sobie, dzieli się w społeczeństwo na segmenty, które nie mają płaszczyzny porozumienia. Ale wydaje mi się, że właśnie ta rodzina jest podstawową formacją jakąś społeczną.
Nigdy nie rodzi się byle kto. Spisana w formie książki rodzinna historia pani Maliny Starek-Odyckiej, której czytelnicy, podobnie jak jej krewni, rozrzuceni są po całym świecie. W Polsce ta opowieść odbiła się także bardzo szerokim echem.
Ta popularność pani książki to jest bardzo dobra i budująca sprawa, dlatego że skłania do refleksji, skłania też do zadania sobie pytania, a jak to było może z tą moją rodziną, a może ja też coś takiego mógłbym wiedzieć, a nie wiem, może obok mnie jest taka ciocia, taki wujek, którzy mają coś do powiedzenia, co dla mnie może okazać się ważne.
Ale zwłaszcza trzeba patrzeć, jak wujek i ciocia żyje.
No tak, tak, tak.
Bo właściwie to jest miarodajne. Ciocia i wujek i stryjek są ważni dlatego, że mówią, tak, ale właściwie jeszcze ważniejsi dlatego, że żyją w jakiś sposób.
W tym kontekście chciałam przywołać jeszcze jedną postać, która tutaj trochę była tak na marginesie tej opowieści, bo mówiła pani o swojej ciotce Helenie, o stryju, który mieszkał
w Australii, w Rosji,
o swojej babci Antoninie, ale przecież był też pani tata, którego życie pani mogła właśnie obserwować. Pani widziała, jak on żyje. On, nie wiem, czy też tyle opowiadał pani o swojej przyszłości, ile później
Helena
czy wujkowie.
Nie, dlatego, że ja byłam młoda i głupia, jak to się mówi, i nie pytałam specjalnie. Natomiast został mi ojca obraz, jak żył. I to, jak żył, to na mnie robiło wielkie wrażenie.
A pisząc tę historię, mogła pani odkryć również jego przeszłość, której
tak
pani
jest.
Nie opowiedział. Kolejna historia zawarta w książce to jest historia pani taty, pamiętnika pisanego przez pani tatę i jego
tak jest.
Historie paryskie,
miłosne.
Mińskie, poznańskie,
miłosne, tak.
miłosne. Czyli to pisanie stało się, jak rozumiem, również kluczem dla pani w poznaniu taty, którego życie pani znała, ale historii nie.
Tak. Ja sądzę, że ojciec uciekał przed komunizmem po wojnie. Miał zaproszenie na Sorbonę w Paryżu. Nie wyjechał, ponieważ wiedział, że jest potrzebny, bo miał nadzieję, że Polska będzie taka jak przed wojną, no i w racji swojej wierności Polsce został. I był bardzo rozczarowany tym, jak wszystko się potoczyło, ale wiernie działał.
Uciekał przed komunizmem, przed bolszewizmem w 20 latach w Mińsku, w rodzinnym mieście, z którego pochodzi pani rodzina, ze strony
ojca, tak.
ojca, a później z tym, że komunizmem po wojnie musiał się zmagać, tutaj zupełnie w innych już na szczęście realiach, ale również bardzo trudnych. Powiedzmy może dwa zdania o pani tacie. W Poznaniu to bardzo znana postać, pan Michał Ćwirko-Godycki. Był lekarzem.
Był lekarzem, był antropologiem, był twórcą szkolnictwa wyższego w Poznaniu i był przede wszystkim człowiekiem, który emanował entuzjazmem. Teraz wielkim przywilejem dla całej rodziny jest to, że w Lednicy, w Muzeum Piastów, postanowiono otworzyć jego gabinet i jego biblioteka jest i wszystkie pamiątki. Można zobaczyć życie człowieka, który pracował i żył w Poznaniu i odkrywał pierwszych Piastów.
Poznań to jest pani rodzinne miasto, miasto, z którym związał swoje losy pani ojciec Michał Ćwirko-Godycki. Kanada, miejsce, gdzie znalazła dla siebie przystań pani ciocia Helena. Australia, miejsce zamieszkania pani stryja Stanisława. Rosja, gdzie mieszkał stryj Józef. A wszystko rozpoczęło się w Mińsku. Czy pani na szlaku tej podróży po tych czterech kontynentach trafiła również do tego swojego gniazda rodzinnego, jakim można nazwać Mińsk, dom, w którym rozpoczęła się ta saga rodzinna?
Bardzo ciekawa historia się wydarzyła, dlatego że zaczęło się od Kanady poprzez te wszystkie kraje, które pani wymieniła, a skończyłam na Mińsku. Czyli jak gdyby Mińsk to była ostatnia stacja.
A widziała pani ten dom, w którym mieszkali przed 100 laty?
Teraz w tej chwili jest ogromny park tam. Także byłam tylko w miejscu, gdzie dom stał. I proszę sobie wyobrazić, że usiadłam na trawie i nagle słyszę gra akordeon. Daragaya maya, ty wiernułaś do moich. Ja myślałam wtedy, że po prostu się rozpłaczę ze wzruszenia.
Mówimy dużo o pani krewnych, czyli o bohaterach książki Nigdy nie rodzi się byle kto. Wydanej przez karmelitańskie wydawnictwo Flos Karmeli, poznańskie wydawnictwo ojców karmelitów bosych.
Najpierw została książka wydana przez PAX.
Pierwsze wydanie książki
12 lat temu. Potem Flos Karmeli, czyli wydawnictwo ojców karmelitów w Poznaniu, wyszło z inicjatywą, żeby jeszcze raz książkę wydać, ponieważ ludzie poszukiwali tej książki. I nie można jej dostać inaczej niż na internecie.
Na strona internetowa wydawnictwa.
Strona internetowa. Szukajcie, a znajdziecie na internecie, można powiedzieć, dlatego, że nie ma w księgarniach tej książki. Poza tym jeszcze, jeśli można dodać coś o kulisach i o pisaniu, pracując nad książką, dużo podróżowałam i dzięki nieplanowanym, zaskakującym spotkaniom w tych podróżach, które odbyłam, jeszcze dodałam opowieść ramową do samej Nigdy nie rodzi się byle kto, która nazywa się Twarze. Te dwie książki jakoś bardzo ze sobą się łączą. A ja wszystkich Państwa, którzy będą chcieli przeczytać moją książkę, chciałabym zaprosić do wspólnoty w pisaniu. I jeżeli Państwa interesują jakieś specjalne tematy, które w Nigdy nie rodzi się byle kto poruszyły Państwa, to bardzo bym chciała wiedzieć, co to są za tematy i co to są za...
Za wątki, które warto powiedzieć.
Za wątki. Jeżeli komuś przychodzą specjalne jakieś refleksje, żeby dać mi o tym znać. Będę bardzo wdzięczna wszystkim słuchaczom za refleksje, które pojawią się po naszym programie.
Tak, a jeszcze na koniec, bardzo dziękując Pani za tę rozmowę, pomyślałem sobie, że warto zestawić słuchaczy właściwie z takimi pytaniami, które nasuwają się z tej książki, jednocześnie wychylając nas ku przyszłości. One pokazują, że wartość tej książki nie leży tylko w tym, że my docenimy historię, przeszłość, tradycję, naszą małą, tą rodzinną, czy tą większą, czy będziemy wiedzieć o tym, że człowiek bez korzeni istnieć nie może. Ale także zastanówmy się, jakie praktyczne konsekwencje wynikałyby z faktu, gdybyśmy uwierzyli, że naprawdę jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo. I nigdy nie rodzi się byle kto.